Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Ósma niedziela zwykła. Rok C. Z mądrości Syracha. Nie chwal nikogo, nim czegoś nie powie, bo w tym próba ludzi. Z psalmu 92. Dobrze jest wysławiać Pana, śpiewać ku czci Twojego najwyższe imienia, obwieszczać rano Twoją łaskawość i Twoją troskliwość po nocach. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. A zatem, moi umiłowani bracia, bądźcie wytrwali, niezachwiani, zawsze celujący w dziele Pana, świadomi tego, że wasz trud nie jest w Panu bezowocny. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dobry człowiek wydaje z dobrego składu swojego serca dobro, a zepsuty wydaje z zepsutego zepsucie. Bo przecież jego usta wydają słowa z tego, co wypełnia serce. Siostry i bracia, przed nami ostatnia niedziela przed Wielkim Postem. W zwyczajnych i spokojnych czasach pewnie cieszylibyśmy się tymi ostatkami, ale wiemy, że sytuacja, której doświadczamy, a Słowo Boga przychodzi też w konkretnej odpowiedzi na naszą rzeczywistość, na codzienność, na realia, w których się znajdujemy. To Słowo chce być odpowiedzią i faktycznie Pan daje nam przez te dni Słowo, które chce nas uspokoić, które chce nam pokazać, że Bóg jest Panem wszystkiego, że Jego dłoniom, Jego oczom nic się nie wymyka. Bynajmniej nie po to, żeby nas potępiać, żeby nas złapać na czymś, w czym nie pasujemy i co pozwoli nam ograniczyć czy wprowadzić embargo na łaskę. Ale Jego oczy patrzą nieustannie na nas i Jego serce jest do nas zwrócone po to, żeby nas ratować. I właśnie z takim słowem przychodzi do nas dziś Bóg we wspólnocie Kościoła, dając nam na tę ósmą w okresie zwykłym niedzielę cztery teksty. Fragment 27 rozdziału Mądrości Syracha, początek i ostatnie wersety psalmu 92. Ostatnie wersy bardzo sporego objętościowo rozdziału 15 pierwszego listu do mieszkańców Koryntu i wreszcie fragment kazania na równinie w redakcji świętego Łukasza. To szósty rozdział tej Ewangelii. Spróbujmy zatem wspólnie przejść tę drogę, na którą zaprosił nas dziś w liturgii nasz Pan i Bóg. Księga Mądrości Syracha, 27 rozdział, wersety między 4 a 7. To jest osobny pasus, dosłownie cztery zdania, w których autor natchniony zwraca uwagę na język, na słowa. Na słowa, które wychodzą z naszych ust. Mocnym akcentem, prawie uderzeniem, rozpoczyna się ten fragment w 4 wersecie. Przez potrząsanie przetakiem na wierzch wydobywają się śmieci. To akurat oczywiste i w taki sposób też oddziela się ziarno od śmieci, od plew, od tego wszystkiego, co niepotrzebne. I dalej autor natchniony kontynuuje, tak plewy człowieka przez jego wypowiedź. Akurat ostatni czas jest czasem słuchania wielu słów, również weryfikowania różnych deklaracji, obietnic, punktów widzenia rzeczywistości, które poznajemy przez słowa, z czynami. Jestem przekonany, że jeszcze kilka dni temu nikt z nas nie spodziewał się, że tak gwałtownie i drastycznie zmieni się sytuacja geopolityczna naszego regionu świata. I w tej sytuacji, którą przeżywamy, którą przeżywają też, próbując przeżyć, nasi sąsiedzi na Ukrainie, nasz Pan i Bóg daje nam konkretne słowo. Słowo, które przypomina o wartości słowa. I jednocześnie zachęca nas, byśmy naprawdę zwracali uwagę na to, co wypowiadamy. Nie rzucali słów na wiatr. I nie dali się też złapać na lep pięknych, gładkich słów, które często mijają się z prawdą, albo wręcz nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, stając się jedynie jakimś pustosłowiem. Bóg zwyczajnie się o nas troszczy. Tym bardziej, że Jego słowo nigdy nie jest słowem rzuconym na wiatr. Jakakolwiek obietnica pojawi się w Biblii, ona znajduje swoje wypełnienie, swoją realizację, bo Bóg nie pozwoli sobie na niewierność. I co więcej, myślę, że to dla nas dzisiaj jest jeszcze bardziej istotne, jeszcze bardziej mobilizujące do tego, by słuchać słów Bożych, Bóg nie pozwoli sobie na kpinę z człowieka, na potraktowanie nas lekceważąco. Miłość Boga jest autentyczna, jest prawdziwa, jest do bólu realna, konkretnie po granicy krzyża, właściwie przez granicę krzyża, granicę śmierci. Nasz Pan i Bóg naprawdę nie pozwoli sobie na to, by nas lekceważyć. On pierwszy uwiarygadnia swoją miłość wypełnieniem po kolei wszystkich obietnic, które złożył. Dlatego dziś, właśnie dziś, w tych czasach, w takich czasach i w tych okolicznościach, w których się znajdujemy, Bóg przychodzi do nas z bardzo konkretnym apelem, abyśmy zwracali uwagę na słowa, abyśmy ważyli to, co chcemy powiedzieć. Sprawa wydaje się prozaiczna, tak prosta i tak oczywista, że właściwie nie powinno się jej poruszać i właściwie przejść nad nią do porządku dziennego, ale dobrze wiemy, jak bardzo dzisiaj słowo straciło na wartości. I myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba przywrócić Słowu tę wagę i tę wartość, która mu się należy. Dlatego nieustannie będziemy zachęcać, żebyśmy wszyscy wspólnie również czytali Biblię, abyśmy słuchali tego, co ma do powiedzenia Bóg, abyśmy zatrzymywali się z szacunkiem przed Jego Słowem, abyśmy nie traktowali Słowa Bożego po macoszemu i ostatecznie, żebyśmy odpowiadali na to Słowo bardzo konkretnie, z szacunkiem, z godnością, jaka należy się Słowu Bożemu i jaką Słowo Boże też chce okazać naszym Słowom. Temu, co mówimy, temu, co myślimy, temu, w jaki sposób się modlimy. To wszystko naprawdę ma znaczenie. I myślę, że z tego powodu zupełnie inaczej będziemy dziś czytać, czy właściwie śpiewać, Psalm 92. Dobrze jest wysławiać Pana, śpiewać ku czci Twojego Najwyższy imienia, obwieszczać rano Twoją łaskawość i Twoją troskliwość po nocach, harfą dziesięciostrunną, śpiewem przy lirze i tak dalej, i tak dalej. Znamy ten tekst, pieśń, by ją śpiewać w dzień szabatu. Psalm, którym uwielbiało się sprawiedliwość Boga, w którym była też ta intuicja, że Bóg naprawdę chce ratować tych, którzy Mu ufają, chce ratować każdego człowieka. I my możemy oglądać wielkie Boże dzieła, my możemy Bogu dziękować za Jego łaskawość, kiedy tylko otworzymy oczy i możemy wielbić Go, bo troszczy się o nas, kiedy przychodzi noc. Naprawdę każdy z nas może być heroldem Bożej łaski. Jesteśmy zaproszeni, jesteśmy uzdolnieni, jesteśmy wezwani do tego, by być świadkami tej najlepszej wiadomości o ratunku, jaki Bóg daje całemu światu. Tym ratunkiem jest Jezus Chrystus, jest przyjście Bożego Syna, jest zbawienie, które autorzy pierwszego przymierza tylko przeczuwają, pragną tego zbawienia. Oni chcą doświadczyć wypełnienia tych obietnic, chcą doświadczyć uwolnienia. My jesteśmy świadkami, że to wszystko się dokonało, że Bóg naprawdę dotrzymał słowa. Dlatego święty Paweł w tym 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi tak mocno: trzeba, by to tutaj zniszczalne przywdziało niezniszczalność, a to tutaj śmiertelne przywdziało nieśmiertelność. I gdy to wszystko się wydarzy, spełni się słowo zapisane i u Izajasza w 25 rozdziale i u Ozeasza w rozdziale 13 jego księgi. Połknięta została śmierć dla zwycięstwa. Gdzie Twoje śmierci zwycięstwo? Gdzie Twoje śmierci żądło? Zwycięża Jezus Chrystus. Co więcej, Bóg nam daje zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo nad śmiercią, zwycięstwo nad grzechem. Zwycięstwo nad tą rzeczywistością, która tak bardzo nas przeraża, wobec której odczuwamy pewną bezradność. dopóki nie przyjmiemy, że Chrystus naprawdę zwyciężył śmierć. Odkupił nas, uwolnił nas od tego przekleństwa grzechu, bo sam stał się grzechem. Przyjął ten grzech, nasz grzech. Święty Paweł powie o tym w sposób bardzo precyzyjny, konkretny i przerażający. Ojciec uczynił grzechem swojego Syna po to, by każdy z nas w Jego Synu stał się sprawiedliwością Bożą. Dlatego apostoł narodów zachęca dziś każdego z nas, bądźcie niezachwiani, zawsze zaangażowani w dzieło Pana, pewni tego, iż wasz trud w Panu nie jest daremny. Trwajcie w Panu. Naprawdę nie pozostaje bez znaczenia fakt, że angażujemy się w Boże sprawy, że słuchamy tego, co Bóg ma do powiedzenia, że szukamy Jego obecności, że pytamy Go o zdanie, że chcemy czytać rzeczywistość w świetle Jego słowa, że zależy nam na budowaniu tej relacji, bo Jemu zależy o wiele bardziej. To właśnie dzięki Jego zaangażowaniu, dzięki Jego łasce my w ogóle jesteśmy zdolni do tego, by pomyśleć, by zapragnąć i by ostatecznie wejść w bliską relację z Panem Wszechświata. Ten trud naprawdę nie jest daremny. Nie jest bezowocny, bo łaska Boga nie jest bezsilna. Mam takie wrażenie, że kiedy czytam dzisiejsze słowo, to słyszę rzeczy oczywiste. Ale myślę, że też wielu z was zgodzi się ze mną, że to powtarzanie i przypominanie spraw oczywistych jest naprawdę istotne, jest ważne. Bo nam często te oczywiste rzeczy umykają z perspektywy. Gdzieś nam uciekają sprzed oczu, przestajemy je zauważać. I szukamy nagle wyimaginowanych duchowości. Niektórzy próbują wręcz trochę pochodzić w chmurach, w tych rozmaitych uniesieniach. A przecież chmury nigdy nie były dobrym fundamentem do tego, żeby stawiać na nich pewne kroki. I dlatego Jezus dziś również mówi o rzeczach oczywistych i konkretnych. Konfrontacja tego słowa z rzeczywistością, w której teraz żyjemy, z tym czasem, w którym przyszło nam żyć, pozwala zbadać, czy jesteśmy zdolni do miłości nieprzyjaciół. To znaczy do konkretnego pragnienia dobra, pragnienia zbawienia, do ofiarnej miłości. Tłumacze nowego przekładu dynamicznego zaznaczą w wersecie 39, 6 rozdziału Ewangelii Łukasza, że aby lepiej to zrozumieli, Jezus dodał, jak bowiem ślepy może być przewodnikiem ślepego. I później padają te słowa doskonale nam znane. Dlaczego patrzysz na ość w oku twojego brata, a we własnym oku drąga nie zauważasz? To przekład z Biblii pierwszego Kościoła. Jak możesz swojemu bratu mówić, pozwól bracie, że usunę tę ość, która jest w twoim oku, gdy ty nie patrzysz na drąg w twoim oku? Obłudniku, najpierw wyrzuć ten drąg ze swojego oka i wtedy przejrzysz do tego, by usunąć ość, która jest w oku twojego brata. Natomiast nowy przekład dynamiczny próbuje nam to wytłumaczyć na tej zasadzie targumicznej. Niestety wielu z was chętniej zajmuje się drobnymi przywarami braci i sióstr w wierze, nie zwracając uwagi na to, że sami tkwią w problemach po uszy. Tekst grecki można by przetłumaczyć dosłownie, widzi paproch w oku brata, a belki w swoim nie dostrzega. Jak zatem ktoś taki, ignorując własne grzechy, ośmiela się mówić bratu lub siostrze w wierze, pozwól, że dam ci radę, jak się poprawić. Obłudniku, najpierw uporządkuj własne życie, a dopiero gdy to zrobisz, będziesz miał prawo udzielić bratu lub siostrze w wierze jakiejś rady. Oczywiście to tłumaczenie nie jest wierne oryginalnemu tekstowi, natomiast jest na pewno wierne oryginalnej myśli, którą Jezus przez świętego Łukasza próbuje pokazać dzisiaj każdemu z nas. Nie wolno ignorować własnych grzechów, zajmując się jednocześnie tymi drobnostkami, drobnymi przywarami, jakimiś grzeszkami, małymi ośćmi, czy paprochami wręcz w życiu swoich sióstr i braci. Oczywiście każdy z nas jest zaproszony, jest uzdolniony i jest wezwany do tego, by pokazywać właściwy punkt widzenia naszego życia, odwołując się do Słowa Bożego. Inaczej nikt z nas, ani ja, ani żaden z moich braci kapłanów, czy nikt z biskupów, nie miałby prawa nauczania, bo przecież każdy z nas jest grzesznikiem. Ale dlatego Jezus kontynuuje swoją wypowiedź, przywołując obraz drzewa. Szlachetne drzewo nie rodzi złych owoców. Złe drzewo nie rodzi dobrych. Więc dobry człowiek, ten, który ma dobre serce, co to znaczy mieć dobre serce? Dobre serce to nie jest serce bezgrzeszne, ale to jest serce otwarte na łaskę, serce, które nie boi się konfrontacji ze Słowem Boga, z Bożym światłem, z Bożym spojrzeniem, z Bożą oceną sytuacji. Przede wszystkim nie boi się daru miłosierdzia. Nie boi się uznania siebie za grzesznika. Ten, który ma dobre serce, który ma tę tęsknotę za łaską i który pragnie szczerze miłosierdzia, z tego serca, z takiego serca wydobywa dobro. Uczy innych tęsknoty za Bogiem. Pokazuje, że można być szczerym w tej relacji. Jednocześnie on będzie zdolny do miłości nieprzyjaciół, ponieważ ten tekst, te słowa Jezus wypowiada, by jego słuchacze, przede wszystkim uczniowie, lepiej zrozumieli przykazanie miłości nieprzyjaciół. Co jest w moim sercu? Czym nasze serca są wypełnione? O jakiej obfitości możemy dzisiaj mówić? Co się z nas wylewa? Czego jest ponad miarę? Myślę, że warto sobie dziś zadać takie pytania i, co więcej, warto poszukać na te pytania odpowiedzi. Właśnie przy okazji tej ostatniej niedzielnej liturgii przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Bo skoro Pan daje nam taki czas, ten czas sytuacji geopolitycznej i czas liturgiczny, czas Wielkiego Postu, to jest to okazja, byśmy przyjrzeli się sobie i byśmy jeszcze większą uwagę zwrócili na Słowo. Zarówno na Słowo Boga, które do nas przychodzi, jak i na to Słowo, które z nas wychodzi. Dlatego życzę nam wszystkim autentycznego zaufania wobec tego, co mówi do nas Pan i umiejętności takiego świadectwa, również przez słowa, które będzie pocieszeniem, będzie dźwignięciem, będzie szansą na odbudowanie godności i przede wszystkim będzie niezwykle nadziejne dla tych wszystkich, którzy będą nas słuchać, którzy będą nas słyszeć. Niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.